Pomysł wyprawy. Legenda głosi, że troszczący się o każdy szczegół stwórca, powołując do życia Amazonię, był nieco roztargniony. Coś zaabsorbowało jego uwagę i nie dokończył dzieła stworzenia. Wymknęło się ono spod boskiej kontroli i ten stan trwa po dzień dzisiejszy. Jest tak ogromna, że jakichkolwiek użyłoby się superlatyw i słów zachwytu, to nigdy nie będzie w tym przesady i zawsze będą one usprawiedliwione. Myślę, że żadna kamera ani aparat fotograficzny nie są w stanie uchwycić jej rzeczywistego majestatu i dostojeństwa. Żaden, nawet najbardziej plastyczny opis nie oddaje jej potęgi i bezgranicznej wielkości, bo w naturze nie ma niczego, z czym można by ją porównać. Nie da się ogarnąć jej ogromu, bo wszystko tutaj przerasta ludzką wyobraźnię. Sama jej nazwa już fascynuje. Trudne do przebycia Inferno Verde, zielone piekło, prymitywne plemiona indiańskie i legendy, wyrosłe w umysłach pierwszych śmiałych podróżników, są przesiąknięte fantazją i tajemniczością i zdolne są uwieść każdego współczesnego eksploratora. Nie inaczej było już w czasach Francisca de Orellany, który w XVI wieku, poszukując cynamonu i mitycznego złotego miasta, odkrył Amazonkę i przypadkowo spłynął aż do ujścia. Doznałem nieopisanego wzruszenia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem w całej okazałości to wielkie dzieło przyrody. Ucayali, o której dzięki Arkademu Fidlerowi śniłem od dzieciństwa. Podobnie jak moi rówieśnicy, z którymi wychowywałem się w prowincjonalnym miasteczku, marzyłem o podróży dookoła świata i o Puszczy Amazońskiej nad Wielką Rzeką. Muszę powiedzieć, że szczęście mi dopisało, bo mogłem w pełni zrealizować owe marzenia. Lecąc swego czasu nad Amazonką z Manaus do Iquitos, nie byłem w stanie oderwać wzroku od okna samolotu. Wydawało mi się, że mam pod sobą ocean poprzecinany gdzieniegdzie ziemią. Usiane wysepkami bezgraniczne morze, zasilane wielkimi srebrnymi rzekami, wypływającymi z puszczy tropikalnej. W rzeczywistości była to rzeka, potężna Amazonka, zbierająca prawie piątą część wszystkich wód zasilających rzeki całej planety. Po wylądowaniu w porcie rzecznym Iquitos, 3700 km od oceanu, dokąd docierają statki morskie, z trudnością mogłem dojrzeć przeciwległy brzeg. Wrażenie jeszcze bardziej się potęguje, gdy zacznie się rozważać niektóre przyprawiające o zawrót głowy liczby. Wiadomo, że Amazonka niesie ogromne ilości wody. 150 razy więcej niż Nil i 200 razy więcej niż Wisła, wlewając do Atlantyku około 200 tysięcy metrów sześciennych w ciągu jednej sekundy. W skali rocznej daje to 6-7 bilionów metrów sześciennych. Potężna rzeczna lawina powoduje wysłodzenie się wód oceanicznych w promieniu kilkuset kilometrów od ujścia, co można rozpoznać po ich mlecznym zabarwieniu. Począwszy od połowy lat 70., kiedy poznałem Amazonię, nieraz zastanawiałem się, jak to możliwe, że w czasach burzliwego rozwoju nauki świat jeszcze nie wie, gdzie bierze początek największa rzeka naszego globu. Człowiek osiągnął nowy wymiar wiedzy o świecie. Nauczył się poznawać przeszłość sprzed milionów lat. Poznał istotę kodu genetycznego, lata w kosmos. Za pomocą sond penetruje odległe zakątki Układu Słonecznego. Dokonał niesamowitego postępu w dziedzinie komunikacji. Bada najdrobniejsze okruchy mikroświata, a nie potrafił ustalić tak, zdawałoby się, banalnego faktu geograficznego. Wiadomo tylko na pewno, że rodzi się ona z połączenia dwóch wielkich arterii wodnych spływających z Andów peruwiańskich – Marañón i Ucayali. Ta ostatnia, uważana powszechnie za główne ramię rzeki, powstaje z Rio Urubamba i leżące jeszcze dalej na południu rzeki Apurimac. To właśnie jej źródło nigdy nie zostało bezspornie ustalone. Śledziłem intelektualne spory geografów i coraz częściej, kiedy przebijałem się z maczetą przez barierę roślinności w amazońskiej selwie, czy płynąłem indiańską pirogą po pełnym niebezpiecznych wirów dopływie Amazonki, wracała jedna i ta sama myśl. Spróbować zgłębić w świetle dowodów naukowych tę zagadkę. Człowiek wciąż poszukuje nowych bodźców, a to mogło być fascynujące wyzwanie. Ważne jest, żeby wyruszyć, żeby spróbować. Zdaniem Edwarda Osborna Wilsona, jednego z twórców współczesnej socjobiologii, badacze są głęboko przekonani, że lepiej jest wyruszyć na wielką wyprawę, niż ją zakończyć. W pełni się z nim zgadzam. Ja także uważam, że w podróży liczy się bardziej to, co się przydarza po drodze, niż samo osiągnięcie mety. Kiedy dzieliłem się tym pomysłem z innymi, mało kto chciał uwierzyć, że w epoce, w której satelity mogą na zawołanie sfotografować każdy metr kwadratowy naszej planety, istnieją jeszcze dylematy geograficzne wzbudzające tak ożywione dyskusje. Odkrycie zaczyna się zwykle od tego, że najpierw coś zaintryguje naukowca i staje się przedmiotem jego dociekań. Taki naukowiec gromadzi fakty, z których wyciąga wnioski i konstruuje przypuszczenie, czyli racjonalną hipotezę. Wreszcie po przeprowadzeniu obserwacji, pogłębionej weryfikacji uzyskanych wyników oraz po ich analizie i interpretacji porządkuje swój materiał. W konsekwencji powstaje raport naukowy dowodzący prawdziwości nowego pomysłu, czyli uzasadnionej teorii. Jego wartością nadrzędną musi być oczywiście obiektywizm i rzetelność badawcza. Musi on być niepodważalnie merytoryczny i nie budzić żadnych uzasadnionych wątpliwości. Może się bowiem zdarzyć, że naukowiec, bez reszty zafascynowany przedmiotem i metodyką badań, nie zachowuje odpowiedniego dystansu, a to może narazić na szwank reputację odkrywcy. Z drugiej strony wielu badaczy w przejawie uczciwości zabezpiecza się i nie używa terminu fakty potwierdzają hipotezę, lecz fakty wydają się potwierdzać hipotezę, czy też wyniki badań sugerują. Czasem ten ostatni etap stanowi odkrycie będące najwyższą nagrodą dla naukowca, bo dokonał czegoś, czego przed nim nikt jeszcze nie zrobił. Mały książę u Saint-Exupéry'ego pobiera lekcje od starego geografa. Młody podróżnik jest nieco zdziwiony, że nauki geograficzne nie rozważają rzeczy krótkotrwałych, takich jak róża, a tylko rzeczy wieczne, typu góry czy wulkany. Geograf robi notatki ze wspomnień badaczy, pisze Saint-Exupéry. Jeśli są one interesujące, przeprowadza dochodzenie na temat ich moralności. A to dlatego, że badacz kłamca spowodowałby katastrofę w podręcznikach geografii. Po stwierdzeniu, że moralność jest bez zarzutu, dokonuje się analizy jego odkrycia. Na badacza nakłada się obowiązek dostarczenia dowodów. Pionierskie odkrycie ma wartość tylko wtedy, kiedy zostanie upublicznione i zaistnieje na międzynarodowym rynku naukowym. W przeciwnym wypadku pozostanie niezauważone i po upływie jakiegoś czasu prawdopodobnie oficjalnie ogłosi je ktoś inny. Dlatego w nauce liczy się sprawna wymiana informacji i jej szybki przepływ między ośrodkami badawczymi, które poddadzą krytyce wyniki badań. Lepiej, jeśli zrobią to sceptycznie przyglądający się sprawie naukowcy, którzy na podstawie obiektywnych kryteriów zaakceptują albo odrzucą daną teorię. W dzisiejszych czasach istnieją właściwie nieograniczone możliwości międzynarodowej wymiany informacji. Aktualny stan wiedzy można poznawać na kongresach i sympozjach, a także dzięki publikacjom naukowym, monografiom czy wyspecjalizowanym, liczącym się periodykom. Te ostatnie mają ten plus, że zamieszczany w nich materiał przechodzi wcześniej przez ręce recenzentów. Oczywiście liczą się również zasoby sieci internetowej, artykuły przeglądowe czy stanowiska innych autorów. W nauce od zawsze występowały dylematy i sprzeczności. Zdarza się, że nie jest możliwe wykazanie prawdziwości tezy ze stuprocentową pewnością. Często pozostają luki zmuszające do stawiania pytań i podejmowania dalszych badań. Nieustannie mamy do czynienia z nowymi ideami i nurtami, co do których początkowo nie było pewności, że są prawdziwe. Stopniowo jednak, dzięki niesamowitym postępom w badaniach, wnoszącym coraz to nowe szczegóły, stają się one przekonujące i zyskują powszechną akceptację.